To jest program interwencyjny po stronie prawdy, realizowany dzisiaj z Nowej Wsi Szlacheckiej, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder. Proszę Państwa, dzisiaj rolnik będzie szukał sprawiedliwości. A dlaczego?
Bardzo wielu rolników chce się rozwijać, korzysta z kredytów i pomocy państwowej. W przypadku osób, które są dzisiaj na naszym programie, wiele z tych osób po prostu przeinwestowało, a być może zostało wprowadzonych w błąd przez instytucje zaufania publicznego. Jaką, dlaczego i ile w tym prawdy? Zapraszamy Państwa, aby zostać z nami. Znajdujemy się w gospodarstwie pana Tadeusza Brzęckiego. Panie Tadeuszu, pan wziął kredyt w banku, aby po prostu móc się rozwijać. Nie był to kredyt potrzebny na spłacenie innego kredytu ani na wycieczkę, tylko na rozwój. Czy ten kredyt miał sens, pana zdaniem? Czy to nie jest tak, że być może pan się pomylił i wziął kredyt na taki rodzaj produkcji, który po prostu nie miał szans?
No nie, proszę państwa, nie pomyliłem się. Ten kredyt nie miał sensu, ponieważ nie ta kwota, nie ten produkt i nie w tym banku. Po prostu okazało się, że ten bank jest mało wiarygodny, oszukał mnie, wprowadził w błąd, a następnie potem mnie gnębił. Na czym to polegało? Po prostu udzielił mi niską kwotę kredytu preferencyjnego. Następnie w 2004 roku wchodziliśmy do Unii, materiały wzrosły, budowlane i bank o tym wiedział doskonale. Zamiast udzielić mi kredytu inwestycyjnego na dokończenie chlewni, bank udzielił mi kredytu obrotowego, rewolwingowego, jeszcze nie w takiej kwocie, jaka była wymagana. I od tego zaczęła się historia.
A więc pan występował o jaką kwotę, aby ta inwestycja miała sens i pokrycie, a bank przydzielił jaką?
Ja występowałem na wstępie o 430 tysięcy, bank mi taką kwotę udzielił. Następnie po rozliczeniu tego kredytu miałem dostać kolejny kredyt inwestycyjny dla młodego rolnika. Niestety go nie dostałem.
Pan mówi, że wzrosły w międzyczasie ceny po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Jak to się przełożyło na ten plan inwestycyjny, na wykonanie i na rozliczenie tej pana inwestycji?
Proszę państwa, tak się przełożyło, że sam podatek VAT na materiały budowlane przed wejściem do Unii wynosił 7%, po wejściu do Unii 22%, czyli 15% z automatu wszystko zdrożało. I kolejny temat, przykład, tona stali w kosztorysie była wyszacowana, wyceniona 16 tysięcy, ja przed VAT-em 22% płaciłem 32 tysiące, czyli 100%. I bank o tym doskonale wiedział, bo bank miał te dokumenty i miał wiedzę. A co jeszcze, żeby było ciekawiej, bank w tym samym czasie, w tym samym miejscu, ten sam oddział kredytował taką samą inwestycję pod tytułem chlewnia 500 metrów, gdzie na dokończenie budynku udzielił większej kwoty na metr kwadratowy, jak mnie na wybudowanie od podstaw 720 metrów kwadratowych. Czyli tu sprawa jest jasna.
Panie Tadeuszu, proszę nam powiedzieć coś więcej o swoim gospodarstwie. Pan ma i ziemię i chciał pan również powiększyć tutaj obsadę żywych zwierząt, w tym wypadku świń. Jak wygląda to pana gospodarstwo? Jaki pan miał plan na to, aby rozwinąć to gospodarstwo, unowocześnić?
Proszę państwa, zanim stałem się rolnikiem, w bardzo młodym wieku zakupiłem ponad hektar ziemi, gospodarstwo sąsiednie, następnie scalałem ziemię, wtedy nie chodziłem po żadnego grosza, po żadną łaskę do krakowskiego banku spółdzielczego, aby mi kredytował scalanie ziemi i tak dalej, za wyjątkiem jednej sytuacji, jednej transakcji. Następnie, aby wybudować tą chlewnię, najpierw musiałem zakupić sobie działkę, grunt, a potem budować. I scaliłem do około 12 hektarów, posiadam własnych gruntów, plus dzierżawie około 14 hektarów, czyli na chwilę obecną pracuję na 26 hektarach.
Tak krótko. Pana zabezpieczenie tego kredytu, jak ono wyglądało?
Ależ proszę państwa, moje zabezpieczenie było czterokrotne większe, bo obciążenia miałem 500 tysięcy, a zabezpieczenia było ponad 2 200 000. I proszę państwa, ja w tym momencie nie roszczę pretensji do krakowskiego banku spółdzielczego, że mi nie udzielił kredytu, tylko mam pretensje i żal, że mnie wprowadzał w błąd, przetrzymywał, a później, no niestety, bezpodstawnie, bezprawnie wypowiedział mi umowy kredytów preferencyjnych.
A więc wstrzymał inwestycje w trakcie jej trwania, tak?
Dokładnie, dokładnie. I był opracowany plan naprawczy w 2010 roku, gdzie pan prezes Bodzioch obiecywał mi na zarządzie w obecności swoich podwładnych, swoich wiceprezesów, że udzieli mi tego produktu, ponieważ gdy się zaczął temat dokredytowania, czułem i widziałem, że stwarzali mi problemy. To chciałem przejść do innego banku, gdzie miałem możliwości pozyskania w innym banku, a konkretnie w BGŻ-cie.
Czyli gdyby nie zwlekali, to by wszystko było w porządku, tak?
Dzisiaj bym był na plusie, bym po prostu spokojnie spał i na swoim za swoje gospodarował. Dziś jest troszeczkę niestety inaczej, bo bank przetrzymywał, ściągał, odwlekał i później co? Wiadoma rzecz. Gnębił, naciskał, bo proszę państwa, ja powiem panu szczerze, panie redaktorze, tu bankowi nie chodziło w pierwszej kolejności o odzyskanie kapitału, tylko w pierwszej kolejności chodziło mu, aby przejąć ziemię, w drugiej kolejności, aby te dokumenty, które nierzetelnie prowadził, które fałszowali dokumenty, poświadczali nieprawdę, żeby nie widziały światła dziennego.
Czy słyszałem o tym, że podobno tutaj bank stwierdził, że jest ogrodzenie i taką informację dał do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy to prawda?
Dokładnie. Panie redaktorze, w życiu to nieprawda. Tu nigdy te działki nie były ogrodzone i nie są na chwilę obecną. To jest kolejny dowód i przykład, jak prowadzili dokumentację. I co poza tym? Jeszcze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji wykazała, gdzie bank naliczał większe kwoty oprocentowania od kredytów preferencyjnych i większą prowizję. No niesamowite. Teraz się rodzi pytanie, czy tylko w moim przypadku, czy w przypadku innych rolników. A to, żeby była sprawa jasna, że bank nierzetelnie i niewłaściwie ze mną postępował, potwierdzili to rolnicy, którzy jak zobaczyli, jaka sytuacja jest w moim gospodarstwie, od razu podziękowali bankowi za współpracę i przeszli do innego banku. I proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że mimo to, że rolnik, znam konkretny przykład, rolnik wyzerował swoje konto, spłacił im swoje należności, Krakowski Bank Spółdzielczy, a konkretnie oddział Czernichów, utrudniał mu wykreślenia się z hipoteki, zabezpieczenia. No niesamowite. Ale to jest prawda, to są fakty.
Panie Tadeuszu, mówił pan o tym, że ten kredyt, który pan uzyskał, był preferencyjny, a więc to w pewnym sensie państwo polskie gwarantowało tutaj no, powodzenie tego przedsięwzięcia, bo nadzorowała to agencja, ale to bank musiał pana tutaj też pilnować, ponieważ to bank sam chciał udzielić tego kredytu, starał się u państwa polskiego, aby był tym bankiem preferowanym, czyli państwo, można tak powiedzieć, tak kolokwialnie napędziło klientów tym bankom, które tej linii kredytowej udzielały, ale w pewnym momencie pan powiedział, że dostał pan tą drugą transzę, ale już nie jako kredyt preferencyjny, tylko obrotowy. To proszę powiedzieć, czym się różni ten kredyt preferencyjny, a obrotowy?
Proszę państwa, był to dokładnie kredyt rewolwingowy, który służył do obrotów, czyli do produkcji, na zakup prosiąt, na zakup paszy, a on został przeznaczony na dokończenie inwestycji. To jeszcze nie wystarczyło, proszę państwa, bo ta chlewnia nie jest zabankowa i to nie jest, proszę państwa, inwestycja, i nie jest to inwestycja 400 tysięcy, tylko ten budynek jest wyszacowany na 1 100 000, czyli ja się pytam, na jakiej podstawie bank mnie blokował, moje środki też, nie tylko bankowe, oni sobie od swoich pieniędzy naliczyli odsetki, karne koszty, a dlaczego od mojej kwoty nie naliczyli?
Kredyt obrotowy, to wiadomo, że no, na zakup chociażby środków do produkcji, natomiast nie na wybudowanie tej chlewni. To takie rozróżnienie, ale jak wygląda różnica w spłacie tego typu kredytu? Czy to jest bardziej niekorzystny dla kredytobiorcy wtedy kredyt?
Oczywiście, że to jest niekorzystny, jeżeli się go przeznaczy na inwestycje, a poza tym Krakowski Bank Spółdzielczy dokładnie wiedział, że nieprawidłowo mnie prowadził, bo gdy udałem się na spotkanie do pani dyrektor oddziału Liszek, a zarazem członka zarządu, przedstawiłem sytuację, to powiedziała prosto i wyraźnie, że tak się nie kredytuje i w takim przypadku nie ma rokowań na sukces. Powiedziała też nie tylko do mnie, ale do osób trzecich z terenu gminy Czernichów, z terenu gminy Liszek, którzy mnie bardzo dobrze znają, moją sytuację, którzy byli, interweniowali, że gdybym był u niej klientem, do tego by nie doszło, bo po prostu to nie ma rokowań. Zresztą nie tylko pani dyrektor Prenetowa tak powiedziała, członek zarządu, ale również to powiedział pan dyrektor BGŻ-u, że tak się nie kredytuje, bo to się mija z celem. Także tu bank albo to zrobił celowo, albo nie ma fachowców. To jeżeli nie mają fachowców, to niech nie kredytują, niech rolników nie wprowadzają w błąd, a później niech ich nie gnębią, żeby wysprzedać gospodarstwo, bo on tak się widzi, tak im się podoba, bo ich to nic nie kosztuje.
Panie Tadeuszu, dodajmy pan, bo to jest bank spółdzielczy, a więc pan jest też również, można tak powiedzieć, współwłaścicielem w pewnym sensie tego banku. Jak to wygląda?
Dokładnie, panie redaktorze, tak jak pan powiedział, jestem członkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego i dokładnie w 2013 roku, w kwietniu to było, na walnym zebraniu wystąpiłem jako członek spółdzielczy. Oczywiście pan mecenas, radca prawny Kozłowski, nie chciał mnie dopuścić do głosu, ale nie odpuściłem tematu. I proszę państwa, przedstawiłem im sprawę. Prosto, wyraźnie. Nikt nie zareagował. Powiedziałem, każdego dnia każdy z nas sięga po kromkę chleba czy szklankę mleka polskiego rolnika, a rolnika się gnębi i tępi. Dlaczego? W jakim to celu? Co ten rolnik winien? Rolnik chce pracować, rolnik chce służyć sobie, społeczeństwu, produkować polską żywność, ekologiczną żywność, zdrową żywność, a oni utrudniają. Panie prezesie, ja nie mam do pana, powtórzę jeszcze raz tu publicznie, żalu, że pan mi nie udzielił tego kredytu, bo pan mi nie musi udzielić kredytu. Nie ma pan prawa, ale czy miał pan prawo mnie blokować, wprowadzać błąd? Czy miał mnie pan prawo gnębić, wprowadzać błąd? I tak dalej. Mnie i moją najbliższą rodzinę, a w szczególności moją mamusię, ile ona łez wylała, za co? Jakbym wziął 1 000 000 złotych na tą inwestycję, a zainwestował 400 tysięcy, to bym się wstydził, ja bym tu nie był. Ale ja wziąłem 400 tysięcy, a inwestycja jest wyceniona na 1 100 000. To kto dofinansował te środki? Pytam się, dlaczegoście 3 lata mnie gnębili? 4-krotnie podsuwaliście mi śmieciowe ugody. Co stało na przeszkodzie? Dopiero jak czuliście respekt, jak sprawę oddaliśmy do sądu, miał się odbyć sąd, toście zechcieli podpisać ugodę i toście mnie wprowadzili przy tej ugodzie w błąd i oszukaliście mnie po raz kolejny.
Dziękuję. Mówił pan Tadeusz Brzęcki, rolnik, u którego znajdujemy się w gospodarstwie. Proszę państwa, pada tutaj nazwa banku, a więc interesy prawne tej instytucji jest w tym momencie zagrożony. Kontaktowaliśmy się z bankiem, chcąc uzyskać wyjaśnienia, zapraszając również tutaj do udziału w tym programie. No, przedstawiciele banku po pierwsze mówili o tym, że tajemnica bankowa ich zobowiązuje do tego, że nie mogą nic na ten temat mówić. No chyba, że pan Tadeusz sam by przyszedł do banku i zwolnił bank z tej tajemnicy. No niestety z powodów technicznych, organizacyjnych nie jest to możliwe, ale pomimo tego i tak bank powiedział nam, że to nie oznacza, że ktoś przyjdzie na program i będzie się tutaj tłumaczył i wypowiadał. Więc zapraszaliśmy, by w ogóle ktoś z banku był i przysłuchiwał się temu, by móc zareagować. Niestety to również jest niemożliwe. 5 większych w zarządzie 5 osób, trudno się tutaj porozumieć, więc z taką uwagą kończymy tę część programu. Zapraszamy na dalszą. Warto zostać z nami.
A naszym kolejnym rozmówcą, a zarazem kolejną osobą poszkodowaną jest pani Danuta Miśkowiec. Pani Danuta, tak jak nasz poprzedni rozmówca, zaufała pewnemu bankowi, który sprawił, że straciła dorobek całego życia, swojego życia i dorobek życia swoich rodziców. Pani Danuto, od czego się zaczęło?
Zaczęło się od pobrania kredytów w 1995 roku. Wzięłam na budowę hali produkcyjnej, hodowla drobiu, 200 tysięcy. Wybudowałam piękną halę, 1230 metrów i drugą halę, 156 metrów. Zaczęłam produkcję. W 2002 roku był bardzo ciężki okres. Cena brojlerów spadła, więc postanowiłam dużą halę wydzierżawić, a w małej hali produkować dalej drób. Po spisaniu umowy w 2003 roku, 30 kwietnia, w porozumieniu z panią dyrektor w banku, przedstawiłam, że będę miała dochód z najmu hali, tej dużej, a z małej będę produkować drób i będę dopłacać. Więc bank się zgodził, wypisał spłatę kredytu, jak pan najemca ma płacić, i to była umowa na 10 lat.
Kiedy zaczynają pojawiać się problemy, pani Danuta?
Problemy zaczynają się pojawiać, kiedy to właśnie w 2005 roku pan najemca przestaje płacić.
W jaki sposób pani o tym się dowiedziała, że najemca nie płaci? Bank panią poinformował?
Jeszcze do umowy najmu była cesja wierzytelności przejęcia pieniążków. Pan najemca miał płacić pieniążki prosto do banku, a następnie jeszcze w październiku 2003 roku bank do ubezpieczenia mocniejszego zażyczył sobie przeniesienie własności na własność banku i wtedy spisaliśmy akt notarialny z przeniesieniem całego majątku na Bank Spółdzielczy Krakowski. Następnie po przeniesieniu własności bank dowiedział się ode mnie, że pan najemca nie płaci, ale nie reagował w ogóle. Po prostu pisałam pisma, rozmowy przeprowadzałam, prosiłam o pomoc, jeździłam do Krakowa, do zarządu, do prezesów. No i okazało się, że no nie mam siły przebicia, żeby przezwyciężyć, żeby najemca płacił i spłacał mi kredyty. A kredyty zamiast maleć, one rosły.
Jak dużą płatnością zalegał najemca?
Najemca zalegał za 2005 rok 4900, 2006 51 600 i 2007 tam około 12900.
Czy prosiła pani bank o rozwiązanie umowy najmu?
Pisałam pisma właśnie kilkakrotnie, żeby bank wypowiedział umowę najmu panu najemcy, ale bank zwlekał się. Ja wypisałam pismo w marcu, a w lipcu otrzymałam wypowiedzenie najmu przez bank, przez pana mecenasa Kozłowskiego, żeby pan najemca wrócił pieniążki do banku i proponują mu nową cenę 6 zł za metr kwadratowy. I dalej pan najemca produkował. Nie płacił nic i śmiał się ze mnie, że i tak mnie skończy razem z bankiem.
Pani Danuto, w 2007 roku traci pani dorobek całego życia, o czym powiemy później. Jak do tego doszło? W czym pani popełniła błąd, a może o czym bank panią nie poinformował?
No właśnie, pierwszym moim błędem to było zaufanie bankowi. Ja wierzyłam, że oni mi pomogą wtedy, jak podpisałam tą umowę najmu. Wierzyłam, że cały zarząd mi pomoże wyjść z tego problemu. No ale okazało się, że rozmowy były inne, a działania inne, więc bank postanowił mnie sprzedać. Ale o co chodzi? Właśnie statut bankowy, który mam przed sobą, mówi mi, że jeżeli bank przywłaszczy sobie własność na swój majątek bankowy, do 3 lat musi się go pozbyć. Ja o tym nie wiedziałam, zostałam oszukana. Nigdy bym nie podpisała aktu notarialnego przeniesienia własności na bank, bo nie było możliwością, żebym spłaciła za 3 lata kredyt, który był przeznaczony w umowie najmu za 10 lat.
W jakich okolicznościach dochodzi do sprzedaży?
No, najemca nie płaci, bank żąda pieniążków, najemca zajął całą posiadłość, dużą halę, małą halę, wiaty, no, poza tym przestaje płacić, wchodzi w układ z bankiem, że on to wykupi, tylko żeby mu bank dał kredyt. Ja się dowiaduję o tym i znowu jadę do banku rozmawiać. Okazuje się, że bank chce mnie sprzedać, bo nie mam warunków spłaty kredytu, bo pan najemca pracuje, nie opuszcza lokalu, ja nie mogę nikomu wynająć. No i zaczyna się problem ze sprzedażą, więc ja byłam w akcie notarialnym jako pierwszą osobą, która mogę ten majątek odzyskać, więc miałam pierwokup. No i mój znajomy kupił to od banku. Nie kupił pan Kamiński wynajmujący, tylko pan podany z mojej znajomy. Więc okazuje się, co dalej. W dalszym ciągu bank szuka wyjścia, żeby pan Kamiński dalej produkował i dalej był w tej hali. Wpisuje pana Kamińskiego jako do aktu notarialnego, kiedy ja się godzę na sprzedanie całego majątku, 2,7 hektara działki, piękny dom 300 metrów, hala 1230 metrów, 156 metrów, druga hala, garaże 80 metrów, no i działka budowana druga. I pan mecenas Kozłowski przy akcie notarialnym sporządzonym u notariusza pisze, że przedmiotową nieruchomość, dużą halę, pan Kamiński zajmuje i co się stało? Ja tracę majątek cały w 2007 roku, dorobek mojego życia, 20 lat mieszkania w tym domu i prowadziłam hodowlę. Dodatkowo od rodziców dostałam działkę, 2 hektary 7. Straciłam wszystko. Później pan mecenas bankowy nie poinformował mnie, oszukał mnie, że jest w statucie banku ten zapis, który twierdzi, i dlatego mi nie pomagali, że twierdzi, że 3 lata mogą tylko mieć posiadłość w swoich rękach, a następnie muszą sprzedać. Dlatego mi nie pomagali w odzyskaniu pieniążków od najemcy. Nie odsyłali korespondencji, które ja do nich pisałam i pani mecenas. W ogóle no nie reagowali, no bo własność mieli dla siebie i mogli z nią zrobić, co chcą.
Pani Danuto, jak na dzień dzisiejszy pani, wygląda pani sytuacja? Gdzie pani teraz mieszka?
Ja obecnie mieszkam u córki swojej z mężem. Nie posiadam nic. Jestem chora. Zachorowałam bardzo przez stres, który stworzył mi bank spółdzielczy. Ale już jestem w stanie dobrym. Nie pracuję. Mąż tylko pracuje, utrzymuje mnie. No i córki mi pomagają i syn.
Czy z perspektywy czasu może pani dzisiaj powiedzieć, że to było świadome wprowadzenie pani w błąd?
Tak. Teraz po tym czasie całym doszło do mnie, że było celowym przeniesienie własności na bank, bo i celowym, że pan najemca nie płacił i chodził do banku, żeby wykupić tą posiadłość całą. I to był układ dla mnie między bankiem a najemcą. Bo jak można wpisywać człowieka, który nie wpłaca pieniążków za czynsz do banku? Bank nie reaguje przez rok cały, 2006 i jeszcze w 2007 i w 2005. No i tylko woła na mnie pieniążki, wiedząc, że całe gospodarstwo jest przejęte przez Itehale, przez najmującego. No i przede wszystkim ten statut, którym tu już powiedziałam. Tutaj zostałam oszukana, bo gdybym wiedziała, że to tak wygląda, nigdy bym nie przypisała majątku na bank spółdzielczy. I współczuję panu Tadzietkowi Brzęskiemu, że boryka się z tym. Ja się borykałam bardzo długo. Trochę zdrowia straciłam, ale może ktoś inny, inni rolnicy będą uważać teraz, jak będą pobierać w banku kredyty i będą sprawdzać umowy, no i oczywiście statut banku. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że dużo nas tu więcej powinno być, ale ludzie
się... Bo są z panią osoby bliskie, ale wiele osób, które pani zapraszała, nie przyszło. Dlaczego?
No właśnie. Troszkę przyszło, troszkę nie przyszło, ponieważ się boją, że zostaną źle obsłużeni, że będą mieli problemy w banku. Mają przecież konta, pobierają kredyty, mają kredyty. No i dlatego jest ich tak mało.
Dziękuję bardzo. Przejdę jeszcze do rozmowy z tymi osobami, które przyszły na program, aby panią wesprzeć. Jest między innymi syn. No, jak pan patrzy na tą całą sytuację? Co pan chciałby dzisiaj powiedzieć?
Dzień dobry, witam państwa. No, chciałbym powiedzieć, że ten Krakowski Bank Spółdzielczy, oddział Czernichów, naprawdę to są oszusty, bo to, co zrobili z moją mamą, z naszym całym majątkiem, to śmiech na sali. Po prostu zamiast pomagać, doradzić, to oni blokowali, nie da się, blokowali, układy robili sobie z prezesami różnymi bankowymi. I co? No i zniszczyli wszystko. Mama 30 lat na to pracowała, piękny dom, wszystko poszło za 200 tysięcy, co wzięła 200 tysięcy kredytu, straciła dom, wszystko. Bo zablokowali mamy całkowicie. No. Także no, co tu mówić? No. Uważać na nich i nie polecam, bo naprawdę oszustwo. Jak może człowiek nie płaci czynszu i bank nic nie reaguje, tylko woła pieniędzy?
No. Dziękuję bardzo. Pani jest również z panią Danutą dzisiaj. Co pani chciałaby powiedzieć?
No po prostu, że bardzo to przeżyła i odchorowała i jest bardzo znerwicowana była, leczyła się. To tak doszło, pomagaliśmy, żeby po prostu wyszła z tej choroby, z tej depresji, bo co to można, jeżeli pracuje całe życie i później stracić to wszystko, to jest naprawdę nie w porządku.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypomnijmy, pani Danuta Miśkowiec zaufała bankowi, straciła dorobek całego życia i dorobek życia swoich rodziców. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Rolnik szuka sprawiedliwości. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Szuka tej sprawiedliwości w sądach, w innych instytucjach, w mediach, ale również w Związku Zawodowym Rolników Indywidualnych Solidarność. Jest na naszym programie pan Wojciech Włodarczyk, przewodniczący tego związku na całe województwo małopolskie. Panie przewodniczący, reprezentuje pan Solidarność Rolniczą. Mamy w Polsce również Solidarność Robotniczą. Mówiono o tym wielokrotnie, jak to za ułamek wartości prywatyzowano majątek państwowy. W tym wypadku za ułamek wartości instytucje przejmują również własność, w tym wypadku rolników indywidualnych. Czy coś jest nie tak? Czy to ci rolnicy są tylko tacy niezorganizowani, może nie są douczeni, zbytnio ufają, może nie powinni ufać instytucjom zaufania publicznego? Panie przewodniczący.
Witam serdecznie państwa. Panie redaktorze, Solidarność rolników indywidualnych, którą ja reprezentuję, to jest solidarność z tymi rolnikami, przede wszystkim pokrzywdzonymi. Jeżeli mamy troszkę zdrowego rozsądku, jakiś patriotyzm i zdrowe sumienie, to powinniśmy stanąć w obronie drugiego rolnika, przyjaciela, bliźniego, osoby bliźniej. Musimy wiedzieć jedno. Stąd tu jestem. Kiedy poznałem sprawę państwa w tym zakresie, kiedy widzę, kiedy krzywdzi bank spółdzielczy. Wielokrotnie w programach, żeśmy mówili, banki zachodnie czują swój interes, ale tutaj swój niszczy swojego. Pytam się, chcielibyśmy zaufać. Jak tu pani Miśkowiec podkreśliła? Zaufała. Ona otwarła swoje serce przed urzędnikami banku, a bank zadziałał odwrotnie. Wprowadzał panią Miśkowiec w błąd. Podobnie robi się z panem Tadeuszem Brzęckim. Młody rolnik, który wkłada serce, inwestuje w ziemię, chce produkować, zostaje zablokowany w programach jako młody rolnik, z których może naprawdę korzystać, rozwijać. Pytam się, kogo my mamy wzmacniać? Tych, którzy wkładają serce w produkcję rolną? Czy my to niszczymy, a po prostu próbujemy wcisnąć społeczeństwu, że przemysł, duże przedsiębiorstwa mają sens? Pytam się. W jakim kierunku idzie polityka globalna? Łza się wokół kręci, serce drży, kiedy się to słyszy, że człowiek człowiekowi, Polak Polakowi może gotować taki los. Dlatego jako związkowiec muszę się temu przeciwstawić. I to, co słyszę, to nie tak, ale nie może się pomieścić w głowie, bo nie o tym marzyliśmy w latach 80. Dlatego dzisiaj nie możemy dopuścić. Ja dziękuję panu redaktorowi, dziękuję telewizji Trwam, że po prostu odkrywacie te karty. Że wielu, tak jak tu pani Miśkowiec powiedziała, wielu rolników się dobrze zastanowi, w co ja wchodzę. Podkreślałem w programach, w jakiej trudnej sytuacji jest rolnik postawiony, wtedy, kiedy składa wniosek i cały bilans zrobi tego, w co wchodzi, w jakie ryzyko wchodzi. Kiedy on widzi, że może przegrać ojcowiznę, wtedy się wycofuje. I tutaj się dziwimy, dlaczego jedni tak biegle korzystają. Oczywiście, jeżeli są w tej rodzinie układu, no to oni korzystają, bo oni mają zapewnione, że ten bilans będzie wszystko, nie ma żadnego ryzyka. Natomiast rolnik, który jest niezależny, samorządny, który jest neutralny, nie chciałby się całkowicie uwiązać, tutaj są pułapki i takie stosowane jakieś metody wprowadzania w takie sieci, w taką pajęczynę, z której rolnik później nie jest w stanie wejść. Pytam się, skąd ma mieć wiedzę o wielkiej bankowości, o urzędniczej, tutaj o takiej pewnej biurokracji, żeby to wszystko zbilansować.
Przepraszam, wie jedno rolnik, że jak bierze pieniądze, to musi je spłacić. To jest prosta zasada, co wziąłem, to oddaję. W sektorze bankowym mówi się o tym, że rolnicy są najbardziej godną grupą zaufania, bo rolnicy praktycznie zawsze spłacają swoje kredyty, inni tego nie robią. Rolnik gospodarstwa nie przeniesie gdzieś indziej, nie ucieknie, gdzieś pod ziemią produkcji się nie da prowadzić. On po prostu nie da się z tymi pieniędzmi, z tym majątkiem uciec przed bankiem, przed sprawiedliwością. Panie przewodniczący, czy to jest tak, że banki korzystają ze złego prawa bankowego? Ktoś pozwala chyba na to, aby w pewnym momencie bank, zamiast udzielić kredytu preferencyjnego, do którego się zobowiązał, nagle zmienia drugą transzę i udziela, ale już bank kredytu obrotowego, ale jest to zupełnie inny produkt bankowy, który jest no niestety droższy i kolejne pociąga tutaj złe konsekwencje dla tego, który taki kredyt bierze.
Panie rektorze, każdy bank, który udziela kredytu preferencyjnego, on na tym zarabia. Ma bezpieczeństwo państwa, że państwo wypłaca tą resztę. Każdy zdrowy zarządzający bankiem powinien myśleć o jednym. Jeżeli jest wypłacalny, to ja tak rozratuję mu te raty, żeby on spłacał ten kredyt i my się wzbogacamy regionalnie, również będzie dobrze dla tego banku. Powinien bronić swojego dobrego imienia. Do tego zobowiązuje również sumienie. Jeżeli nie mają sumienia, to niech jeszcze zdrowy rozsądek w tym wszystkim zadziała. Tutaj brak sumienia, brak zdrowego rozsądku. Tutaj po prostu się wije sieci. Dlatego tu mi jest przykro. Nie dość, że mają pełny zabezpieczony zysk, to dodatkowo nie dbają o to. A zwłaszcza wiedząc o tym, to co pan redaktor tu podkreślił, rolnik, który kieruje się sumieniem. To jest charyzma, to jest włożone serce w produkcję i on chce produkować, on chce spłacać, on chce być wypłacalny. I to jest naprawdę nadzieja na przyszłość, że możemy rozwijać w ten sposób nasz naród, że możemy naprawdę iść do przodu, że możemy zadbać o zdrową żywność, które bezpieczeństwo żywnościowe to podstawa. Bo jeżeli nie ma bezpieczeństwa żywnościowego, to jak kraj będzie istniał? To po prostu to jest największe zagrożenie, które może zaistnieć, kiedy kraj może głodować.
Dziękuję. Mówił pan Wojciech Włodarczyk, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w województwie małopolskim. Szanowni państwo, tak najczęściej widzimy w reklamie, że klient dla banku jest partnerem. Na reklamie widzimy uśmiechniętą twarz przedstawiciela banku, widzimy kawę i mówimy o tym, że jesteśmy teraz partnerami, klient jest również naszym tutaj partnerem w takim wypadku, ale do momentu podpisania umowy. Później okazuje się, że tak jak mówią tutaj osoby, które są na programie, klient zaczyna być już petentem, później zaczyna być traktowany jak przestępca, a następnie jest egzekwowany i ścigany. Czy tak powinno być? Czy tak powinny realizować politykę rolną państwa banki, które korzystają z preferencyjnych możliwości udzielania takich kredytów? Bo to gwarantuje nasze państwo polskie, a więc my wszyscy, którzy również na państwo polskie poprzez podatki łożymy. Mówimy w tym wypadku akurat o jednym z banków, ale wiemy w naszej redakcji, że również inne też tak postępują. Szkoda, że nie ma tutaj przedstawiciela tego banku. Zapraszaliśmy, niestety z tego nie skorzystano. A państwa zapraszamy, by pozostać z nami.
To jest program interwencyjny po stronie prawdy. Mówimy dzisiaj o rolnikach, którzy szukają sprawiedliwości. A naszym kolejnym rozmówcą jest pan Adam Ślusarczyk, dyrektor oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Województwa Małopolskiego. Panie dyrektorze, kredyty preferencyjne są jednym z elementów polityki rolnej państwa. Partnerami są banki, które tu trzeba jasno powiedzieć, korzystają z tego. Czy na przykładzie tych dwóch osób, tych dwóch dwojga poszkodowanych rolników, można powiedzieć, że one wypaczają tą politykę rolną państwa?
Dzień dobry państwu. Rzeczywiście, jeżeli słuchamy tych dwóch wypowiedzi, to no, z jednej strony łza się wokół kręci, patrząc na historię, szczególnie pana Brzęskiego, którą miałem się jakby okazję nieco zapoznać. I myślę, że tutaj pojawią się co najmniej dwa problemy. Pierwszy jest taki, jak to rzeczywiście było. Jeżeli rolnik, co więcej, rolnik, który jest członkiem banku spółdzielczego, nie może się z tym bankiem dogadać, bierze poważny kredyt, ten kredyt nie jest wystarczający na realizację całej inwestycji, no to coś tu jest nie tak. Pojawia się pytanie, gdzie brakło jasnego postawienia sprawy, dlaczego później wszyscy postanawiają iść na takie dziwne ryzyko, że lepiej windykację, lepiej rozmawiać za pomocą komorników, że nie możemy się przez tak długi czas dogadać. No w końcu bank, jeżeli rzeczywiście jest bankiem spółdzielczym, bankiem, który ma tak ważne miejsce tutaj lokalnie, no powinien szukać tego porozumienia. Ale ja też chciałbym powiedzieć o drugiej rzeczy, że ten rolnik, który chciał być takim jednym z pierwszych, jednym z pionierów inwestycji już w ten nowoczesny rozwój rolnictwa, taki na skalę europejską, zaczął w 2000 bodajże drugim roku, no miał tego pecha, że tak naprawdę chciał być pierwszy, a stał się takim, któremu się to nie udało, ponieważ tak naprawdę rok, dwa lata po tym jak rozpoczął tą inwestycję, Agencja Restrukturyzacji, która tak naprawdę tutaj nie jest żadną stroną w tej sprawie, ale Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła działalność w zakresie dystrybucji środków unijnych i tak naprawdę takie gospodarstwo jak to, czyli kilkanaście własnych hektarów, drugie tyle dzierżawionych, czyli gospodarstwo ponad 20-hektarowe nastawione na produkcję trzody chlewnej pod Krakowem, w tej okolicy, która zarówno ma dużą tradycję produkcji trzody chlewnej, jak i przetwórstwa. To jest słynne pogranicze gminy Czernichów i Liszki, gdzie bardzo wielu rolników produkuje trzodę chlewną, jest dużo przetwórców. To tutaj powstaje słynny produkt małopolskich, kiełbasa lisiecka. To ci rolnicy naprawdę mają szansę, w tej chwili mieli szansę od szeregu lat rozwoju, korzystając właśnie z funduszy Agencji Restrukturyzacji. I dziś widzimy i znamy wiele takich gospodarstw, którzy zaczynali, powiedziałbym, kilkanaście lat temu z niższego poziomu niż pan Brzęcki, a w tej chwili są poważnymi producentami, dostawcami, czy to w produkcji trzody chlewnej, czy innych produktów. No wielka szkoda, że tak się stało i to jest taki przypadek, o którym trzeba mówić, żeby on się nie powtarzał, żeby było dokładnie odwrotnie. To znaczy, żeby z jednej strony udawało się pozyskiwać środki unijne, które są dostępne po to, żebyśmy produkowali właśnie taką żywność, jaką chcemy produkować w Małopolsce. Żywność zdrową, żywność przetworzoną w małych zakładach, które są dumą też tej ziemi, też tej gminy, które są no, produktem żywnością wysokiej jakości, ale też myślę, że chyba przez te wszystkie 26 lat od czasu od 89 czy od 90 roku troszkę brakło nam takiej głębszej refleksji, jeżeli chodzi o zmiany gospodarcze w naszym kraju, jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać rzeczywiście spółdzielczość. Nie tylko spółdzielczość bankowa, także ta spółdzielczość mleczarna i mleczarska, inne formy spółdzielczości. Te branże często zostały zostawione trochę same w sobie i w czasach kryzysu często państwo o nich zapominało, a one zapominały o tym, jak naprawdę powinny funkcjonować, że mają określoną ilość członków i wraz z nimi powinny tworzyć specyficzne spółdzielcze jednostki gospodarcze.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem dyrektorem Adamem Ślusarczykiem, dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Województwa Małopolskiego.
Dziękuję bardzo.
Pan Bogdan Pobereźnik jest z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Małopolskiego. Pan jest w ośrodku, zajmuje się pan czym?
No jestem specjalistą w zakresie ekonomiki rolnictwa.
A więc i przedsiębiorczości, a więc jak najbardziej właściwa osoba. Proszę pana, zarówno poprzednie osoby, jak i dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazują tutaj na pewne no, dziwne elementy, które się pojawiają w związku z tym, że rolnicy biorą kredyty. Oni je biorą, bo potrzebują. Wy, jako ośrodek doradztwa rolniczego, często te wnioski do banku w pewnym sensie opiniujecie. Są tak zwane biznesplany, są różnego rodzaju umowy, ugody. Czy to jest tak, że może ci rolnicy w jakiś sposób wymyślają cuda na kiju i chcą na to uzyskać pieniądze od banku, a to nie ma, że tak powiem, podstaw ekonomicznych. Jak to wygląda w przypadku rolników, którzy biorą kredyty na swoją działalność?
Myślę, że najczęściej są to decyzje przemyślane, tak jak w przypadku pana Brzęckiego. Miał wcześniej, przed 2003 rokiem, już doświadczenie w prowadzeniu chowu trzody chlewnej i ta inwestycja miała być na miarę, że tak powiem, jego marzeń i na dużo większą skalę. Nowoczesny obiekt, którego cykl inwestycyjny miał trwać krótko, bo opinia była wydana w 2003. W 2004 miał być ten obiekt oddany i no niestety, tak jak tutaj słyszeliśmy, zabrakło środków na dokończenie inwestycji, a te, które były do dyspozycji jako środki na zakup paszy prosiąc, zostały wykorzystane do dokończenia cyklu budowlanego. Myślę, że inni również, bo osobiście znam przypadek pani Danuty Miśkowiec i wiem, byłem w tym miejscu, gdzie ta inwestycja była realizowana. To są fachowcy, którzy niestety stracili swój warsztat pracy. Wydaliśmy opinię w 2003 roku panu Brzęckiemu. W owych czasach ośrodek zajmował się opiniowaniem. Opiniowaliśmy biznesplany i całą dokumentację. Sprawdzaliśmy pod względem formalnym i merytorycznym. Więc tutaj dokumentacja była kompletna, stąd pozytywna opinia. I przepisy też wtedy, przepisy agencyjne mówiły, że nasza opinia nie zwalnia banku od stwierdzenia, od zbadania powtórnego, ponownego, czy inwestycja jest celowa, czy jest zgodność biznesplanu z kosztorysem i z planem. No niestety w rolnictwie jest tak, że jest to działalność obarczona dużym ryzykiem. Ryzyko i niepewność to są dwie cechy charakterystyczne w pracy rolnika. Ryzyko podejmowania decyzji, bo musi podjąć decyzję, co produkować, jak produkować, a niepewność to niepewność efektu produkcyjnego, bo może się zdarzyć pomór świń, na przykład tak jak w tej chwili mamy do czynienia, więc czynniki, na które nie ma wpływu. Wydawałoby się, że instytucje wspierające, jeszcze do tego zaangażowane, gdzie są zaangażowane środki państwowe, dopłaty do odsetek w kredytach preferencyjnych, no powinny stać jakby, jeżeli chodzi o fachowość i celowość przekazywania tych środków jakby w pierwszej linii. Niestety zdarzają się oczywiście sytuacje takie, że środki nie są wykorzystywane w 100% na inwestycje, ale w przypadku rolników to są bardzo rzadkie sytuacje. Tak jak pan redaktor tutaj stwierdził, 97 nawet i więcej procent kredytów spłacanych jest w terminie i ten wdowi grosz to rolnik niesie najpierw do banku, a później zabezpiecza byt swój i swojej rodziny.
Dziękuję. Mówił pan Bogdan Pobereżnik, przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jak widać, proszę państwa, no produkcja rolnicza narażona jest na ryzyko, ale tego ryzyka, jeśli banki nie chcą, nie muszą podejmować. Nikt ich nie zmusza do tego, aby tych kredytów udzielać i prosić państwo polskie o to, aby wpisać je na listę banków, które mogą udzielać tego typu preferencyjnych kredytów, do których państwo polskie również w pewien sposób dopłaci. W jaki sposób w takim wypadku jest realizowana polityka rolna naszego państwa, jak ją realizują partnerzy, którzy ją mają przeprowadzać. Zostańcie państwo z nami.
Pan Marian Baś, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Ziemi Krakowskiej, jest również z nami. Pan jest najbliżej tych rolników, o których tragedii dzisiaj rozmawiamy. Widzi pan ich trudności, to jak, w jaki sposób próbowali się dostosować do rynku, no i jednocześnie wpadli w pułapkę i to w pułapkę, którą zastawił na nich bank.
Proszę państwa, wysłuchując tutaj państwa problemów, nasuwa się taka refleksja i sądzę, że powinna ona wybrzmieć. Państwo udaliście się do swoich banków, do swoich, podkreślę to, bo to są banki spółdzielcze, przynajmniej tak, żeście zakładali, a zostaliście potraktowani powiem tak to teraz brutalnie, jak wyciśnięci, jak robią to parabanki. No przykro jest to mówić, ale sądzę, że w Państwa przypadku mieliśmy do czynienia, nie wiem, bo trudno jest mi ocenić tak jednoznacznie, ale są przesłanki do typowej takiej ustawki, gdzie zachodzi później przejęcie gospodarstwa, ale to już jest kwestia, mi się wydaje, raczej pracy prokuratury nad takimi zagadnieniami i moim zdaniem powinna się tutaj tym mechanizmom działania banków przyglądać prokuratura.
Tutaj pana, jeżeli chodzi o pana Tadeusza, sprawa jest jeszcze w toku, natomiast pani Danuta, 10 lat minęło od tego, kiedy utraciła dorobek swojego życia, no krzywda pozostanie krzywdą i co teraz?
No, oprócz współczucia, no cóż, co teraz? No, wnioski wyciągnąć, uczyć się nie na błędach, tylko na wnioskach, które wyciągane są na podstawie czyich popełnionych błędów. Mówię to w przenośni pewnej, bo w przypadku pani no, tragedia jest niesamowita. Nie wiem, czy jest możliwość w tej chwili przywrócić cokolwiek. Raczej nie. Z punktu widzenia prawnego pani już jest pozbawiona majątku. No i tutaj no, tylko trzeba rozłożyć ręce i współczuć. No nie wiem, może jakąś formę. Tutaj powiem Państwu to, co powiedział przewodniczący Włodarczyk. Brakuje solidarności. Nam brakuje generalnie solidarności. Te nasze ideały gdzieś zostały zaprzepaszczone i mam nadzieję, że pomału będziemy walczyć, żeby to zostało przywrócone. Bo jeśli będzie taka mała solidarność, że sąsiad z sąsiadem się rozgada, wesprze go, czasami pójdzie, wątpliwości jakieś będzie miał, wyjaśni, to będzie już budowa takiego szerszego, mi się wydaje, działania pozytywnego i ludzie będą się wtedy chronić przed działaniem negatywnym instytucji.
Dziękuję panu bardzo. Pan Marian Baś, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Ziemi Krakowskiej, był naszym rozmówcą, a mówimy dzisiaj, szanowni państwo, o rolnikach, którzy poszukują sprawiedliwości.
Proszę Państwa, dla jasności procesowych, my nie przesądzamy sprawy, nie mówimy o tym, że to bank ten konkretny jest w tych sprawach na pewno i na 100% winny. Jak to mówili przedmówcy, od tego są sądy i prokuratury, ale jako media wolne, nie sposób z ludźmi nie rozmawiać o ich problemach. Pan mecenas Michał Gruszczyński jest przedstawicielem prawnym tutaj pana Tadeusza Brzęckiego. Panie mecenasie, na jakie pan by wskazał aspekty takie prawne, w których można by powiedzieć, że bank się pomylił, a może działał z premedytacją? Jak pan to postrzega?
Znaczy tutaj, dzień dobry, witam państwa przede wszystkim, witam wszystkich przybyłych. W mojej ocenie sytuacja jest skomplikowana i rozwojowa, natomiast nie przesądzając oczywiście kwestii takich, które mogą się wydarzyć w przyszłości, jak gdyby być podane rozstrzygnięciom, czy to sądów powszechnych, czy uprzednio właściwych organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, czy to na szczeblu krajowym, czy też na szczeblu regionalnym. Sprawa ma aspekty zarówno cywilnoprawne, jak i prawnokarne. Znaczy, tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że pan Tadeusz przy moim udziale prowadził pewną sprawę sądową, która została zakończona wycofaniem pozwu w 2013 roku, ale ta sprawa jak gdyby nie została rozstrzygnięta merytorycznie, jako że sprawa została zakończona tylko z tej przyczyny, że zmuszony pan Tadeusz był zakończyć spór sądowy z bankiem. Tylko z tej racji, że był zmuszony zawrzeć porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia tego, które zostało przeciwko niemu przedstawione przez bank. W związku z tym warunkiem zawarcia tychże porozumień było wycofanie sporu sądowego, a spór sądowy dotyczył, można powiedzieć, tylko wąskiego aspektu roszczeń pana Tadeusza, czyli roszczeń odszkodowawczych, które pan Tadeusz wysuwał w stosunku do banku w ówczesnym czasie, a te roszczenia odszkodowawcze były związane przede wszystkim z niezrealizowaniem programu naprawczego, nie z wdrożeniem tego programu naprawczego i sytuacją, gdy pan Tadeusz poniósł wymierne straty finansowe. Te straty finansowe były liczone i nadal są liczone praktycznie rok do roku w kwotach, które przekraczają 100 tysięcy złotych za każdy rok. Są to kwoty, które wynikają z nieosiągniętych dochodów, nieosiągniętych zysków z prowadzonej działalności. No w zasadzie można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy te straty finansowe swobodnie można liczyć w kwotach powyżej 1 miliona złotych. No i jest zasadnicze pytanie, w jakim miejscu byłby pan Tadeusz dzisiaj, gdyby mógł normalnie prowadzić działalność, gdyby mógł osiągnąć zyski ze swojej działalności, gdyby mógł korzystać z normalnych kredytów, tych, które mógłby normalnie spłacać, nie w takich warunkach, powiedzmy, drakońskich, takich niekorzystnych, jakie proponuje mu bank. No i oczywiście jest cała sekwencja różnych zdarzeń wcześniejszych, które wydarzyły się od 2003 roku aż po dzień dzisiejszy, można powiedzieć, które implikują, powodują taką sytuację, gdzie pan Tadeusz no, niestety w pewnych sytuacjach jest bezradny i ma bardzo ograniczone możliwości prowadzenia działalności.
Dziękuję. Mówił pan mecenas Michał Gruszczyński. Pytanie, w jakim miejscu pan byłby teraz, gdyby bank tutaj no, wykazał pana zdaniem dobrą wolę? Może takie krótkie obliczenie, gdyby pan dla nas dokonał, które by pozwoliło nam uzmysłowić, jak tak naprawdę prosta jest ta sytuacja, tylko nie trzeba było się upierać.
Proszę państwa, jak widzimy, budynek jest wybudowany 720 metrów. On mieści jednorazowo w jednym cyklu 600 tuczników. 2,5 cykla rocznie można produkować. Sprawa jest prosta. W dzisiejszym czasie byłbym na swoim, bez obciążeń bankowych, kredytowych i gospodarstwo było w zupełnie na innym poziomie, ponieważ mógłbym i miałbym możliwości skorzystania z dofinansowania unijnego. Niestety bank mi to zablokował. Tu jeszcze chciałbym...
Panie, musimy, proszę pana, niestety już kończyć. Rozumiemy te pana słowa. No, pan byłby szczęśliwy, bo spłaciłby kredyt, szczęśliwy byłby bank, bo odzyskałby swoją należność. Panie przewodniczący, ponawiam rozmowę z Wojciechem Włodarczykiem, przewodniczącym NSZ Solidarność w województwie małopolskim. Panie przewodniczący, słowo końcowe, bo to pan w imieniu tych ludzi zgłosił się do naszej redakcji z prośbą o zajęcie się tą sprawą.
Właśnie dziękuję jeszcze raz, że Telewizja Trwam, pan redaktor przede wszystkim z panią tutaj zajęliście się tą sprawą. Natomiast chcę jedno podkreślić. Szanowni państwo, apeluję do wszystkich rolników, żeby wyciągać z tego wnioski. Solidarność. Proszę nie patrzeć na Solidarność jako na związek, że to jest tylko związek, organizacja. Solidarność to powinna być ta właśnie międzyludzka, ta, która jest zapisana w Ewangelii. Jako katolicy naszym obowiązkiem jest solidaryzować się wzajemnie ze sobą. Ten apel chcę skierować nie tylko do rolników, chcę skierować również do każdego Polaka, bo z robotnikami, z firmami, z przemysłem to samo się dzieje. A fundament jest u samej góry, widzimy co się dzieje. Ja sprzed wczoraj bodajże wypowiedź pana Rzeplińskiego. On nie opuści Trybunału. Rząd, który chce uporządkować pewną sytuację do samego dołu, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Mamy problem z przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy, co jest grane. Do czego namawia Lech Wałęsa? 2 miliony ludzi trzeba na Warszawę, a rząd ten, który wychodzi naprzeciw Polsce, ma uciekać oknami. Chwileczkę. Z jakimi absurdami my się jeszcze będziemy mierzyć w tym kraju? Musimy wiedzieć jedno. Kiedy mamy poziew świeżego wiatru, solidaryzujmy się jako naród, abyśmy naprawdę czuli wzajemną solidarność międzyludzką. A do takich incydentów nie dopuścimy. To jest naszym obowiązkiem. Kiedy naszemu przyjacielowi dzieje się krzywda, to powinienem wyjść naprzeciw, bo za moment, kiedy mi się będzie działa krzywda, to do mnie nikt nie przyjdzie mi z pomocą. Jesteśmy po prostu zagrożeni przez tych ludzi, których zostały dzisiaj zagrożone, ich interesy naruszone i dlatego w ten sposób działają. Dlatego naprawdę jeszcze raz tą prośbę kieruję, ale kieruję do całego narodu polskiego.
Dziękuję. Mówił pan Wojciech Włodarczyk, przewodniczący Solidarności w województwie małopolskim, Solidarności Rolników Indywidualnych. Kończymy nasz program. Jak mówiliśmy podczas jego trwania, nie chcemy, aby bank poczuł się urażony. Niestety nikt nie przybył na ten program, aby interesy banku reprezentować. Może sprawa jest trochę jakaś jeszcze inaczej się przedstawia. Niech o tym mówią i wyrokują sądy. My żegnamy się z państwem, a żegnają się
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.